A teraz w naszym studiu dr Oskar Kida, prawnik, konstytucjonalista, zatrudniony zresztą w Trybunale Konstytucyjnym, bo gdzieś by indziej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy jest lepsze miejsce dla konstytucjonalisty niż Trybunał Konstytucyjny? Chyba nie, chociaż dookoła Trybunału teraz chmury się zbierają, burza, 6 osób przegłosowanych przez Sejm, nie wiadomo czy skutecznie, czy nieskutecznie, ale są naciski, żeby prezydent odebrał to ślubowanie. A jeżeli nie odbierze, to są różne możliwości inne przez rządzących przytaczane. Jak wygląda ta odsłona i z czym mamy do czynienia? Mamy zamach stanu czy jakieś kłopoty proceduralne?
No, zamach stanu to jeszcze nie. Przynajmniej na tym etapie jednak koalicja próbuje zachować jakieś pozory legalności, bo oczywiście, proszę państwa, to, że Sejm wreszcie zrealizował swój konstytucyjny obowiązek, którego nie realizował przez bardzo długi czas, co stanowi delikt konstytucyjny, to po prostu jest złamanie prawa, to dobrze. Tak? Ogólnie w demokratycznym państwie to dobrze. No tylko pytanie, proszę państwa, jak to zostało zrobione? Sam wybór jest, lekko mówiąc, kontrowersyjny.
Właśnie, bo pan minister Bogucki mówił, że jak na razie chyba nie bardzo kogo ma zaprzysięgać pan prezydent, bo są duże wątpliwości, czy udało się skutecznie wybrać tych sędziów.
Tak, no pamiętajmy, proszę państwa, że to nie może być tak, że jakiekolwiek wszelkie nieprawidłowości proceduralne są naprawiane w ten sposób, że po prostu Sejm przegłosował uchwały. To nawet dzisiaj słyszałem taką dyskusję przed tą rozprawą, która się odbyła w Trybunale Konstytucyjnym, a co by było, gdyby na przykład, nie wiem, dziesięciolatka Sejm powołał, tak? No przecież hipotetycznie moglibyśmy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś tam, proszę państwa, PESEL pomylił, tak? Wpisał nie tę osobę, co trzeba. No i co? I to też by oznaczało, że prezydent musi odebrać ślubowanie od takiej osoby? No raczej nie, prawda? Więc tutaj ja też mam wątpliwości co do tego, czy została dochowana ta konwencja, czy regulamin nie został złamany. Natomiast...
Ale o co chodzi? Chodzi o czas, o tempo? Po prostu zarzuca, że tam powinny być pewne terminy, że najpierw się zgłasza, potem jest jakiś czas, dokładnie 7 dni, potem się głosuje, ale tutaj koalicja chciała jakoś bardzo szybko z jakiegoś powodu. Tak. Nagle zlekała 2 lata, 2 miesiące, a teraz nagle im się zapaliło i już na mniej niż tydzień trzeba było uchwalić. O co chodzi?
Chodzi o 3 rzeczy. No pierwsza to jest faktycznie te terminy. Tutaj to, że koalicja to robi w ciągu tak naprawdę 48 godzin, bo wyznaczono w poniedziałek termin na zgłaszanie kandydatów do środy do 12, czyli niecałe, proszę państwa, 2 doby, a następnie od środy od 12 do piątku przed południem udało się tych sędziów wybrać, co też to jest mniej niż 48 godzin. No nie było żadnych przesłanek do tego, żeby taką procedurę stosować. Oczywiście to jest możliwe i to czasem się nawet historycznie zdarzało, ale jednak zwykle w takich sytuacjach, gdzie na przykład z miejsca zwalniało się nagle, bo ktoś umarł, no i wtedy, proszę państwa, faktycznie jest przesłanka do tego, żeby jak najszybciej ten wakat obsadzić. No tutaj przecież te wakaty zwolniły się dawno temu i raczej takich przesłanek nie było. Co prawda pan marszałek odczytał tę słynną formułkę, żeby nie było, proszę państwa, odczytał tę słynną formułkę, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to znaczy, że Sejm przyjął propozycję, żeby uzupełnić porządek obrad, ale tak się złożyło, że to się dziwnym trafem zbiegło z momentem, kiedy Donald Tusk wszedł na salę i wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej zaczęli skandować Donald Tusk, Donald Tusk. Zrobiła się straszna wrzawa, a pan marszałek w tym czasie czytał tę swoją formułkę. Więc ten sprzeciw mógł nie zapaść równie dobrze dlatego, że po prostu nikt nie słuchał marszałka, bo się zrobiła wrzawa na sali. Zresztą to mogą państwo zarówno obejrzeć na nagraniu, jak i przeczytać w stenogramie. No druga rzecz jest taka, że poseł sprawozdawca, jak sprawozdawał to, co uchwaliła Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pominął. Po prostu sprowadził Wysoką Izbę w błąd, pominął jednego z kandydatów. Powiedział absolutną nieprawdę, że komisja udzieliła 6 pozytywnych rekomendacji i przeczytał nazwiska tych 6 osób, które ostatecznie zostały wybrane, podczas gdy prawda jest taka, że udzieliła 7 pozytywnych rekomendacji i pominięto tutaj pana mecenasa Skwarzyńskiego w tym procesie, więc Wysoka Izba najzwyczajniej w świecie została wprowadzona w błąd. No i jest jeszcze 3 zarzut do tej procedury, taki już powiedzmy konstytucyjny, bo tutaj mówimy o zarzutach regulaminowych, natomiast zarzut konstytucyjny jest taki, że koalicja nie wskazała, który z tych sędziów jest powołany na które stanowisko. Oczywiście ma to związek z tym, bo oni się bardzo wyspanili.
Czyli po prostu oni zgłosili ich do Trybunału. Do tej pory było tak, że w każdej uchwale imiennej było wskazywane, na które miejsce dany kandydat jest przegłosowany.
Nie zawsze to było w samej treści uchwały, natomiast za każdym razem mogliśmy, proszę państwa, stwierdzić, kto jest za kogo. Bo to wynikało po prostu z procedury, z tego, jak była przeprowadzana ta procedura. Tutaj nie wiemy, a nie wiemy dlatego, że koalicja doskonale wie, co zrobiła. A zrobiła to, że jeden z tych konkursów, jeden z tych wakatów, to jest wakat, zgodnie z tym, co rozpisał marszałek, po sędzim profesorze Mariuszu Muszyńskim, czyli tym rzekomym dublerze. Koalicja tak naprawdę zakończyła spór o Trybunał Konstytucyjny, bo obsadziła wakat po panu Mariuszu Muszyńskim. Tylko że tak specjalnie, sprytnie zrobili, żebyśmy nie wiedzieli, który z tych sędziów ma, obsadził ten wakat. A zatem, proszę państwa, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, który w oczach oczywiście Koalicji Obywatelskiej, bo ja tego, proszę państwa, nigdy nie aprobowałem, ale w oczach Koalicji Obywatelskiej, który odziedziczył to dublerstwo, tak, rzekome. No, ja mam tutaj daleko idące wątpliwości, czy ta bezdrowa prawidłowa.
A tak z ciekawości, co się właściwie stało z wykładnią i z tą dwójką, która czeka, no bo przez lata obecna koalicja uznawała, że jest trójka sędziów, prawda, którzy są wybrani pozytywnie, tylko powinni być tam zgłoszeni. Czy oni o tej trójce zapomnieli? Jak to jest?
Nie, zmieniła się narracja. Mądrość etapu nastąpiła, bo faktycznie, panie redaktorze, w tej uchwale z kwietnia 24, tej, która zapoczątkowała tę absolutnie skandaliczną praktykę niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, jest wskazane, że panowie Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Dokładnie takie jest użyte sformułowanie. Natomiast w tej nowej uchwale, tej, która została przyjęta bodajże w piątek, tuż przed wyborem tych nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, już nie pada takie stwierdzenie. Tam pada stwierdzenie, że Trybunał z udziałem tych dwóch panów, bo zostało dwóch, tak jak powiedzieliśmy, pan profesor Muszyński już skończył swoją kadencję, więc Trybunał z udziałem tych dwóch panów nie tworzy niezawisłego i bezstronnego sądu. Natomiast już o tym, że nie są sędziami, słowa nie ma. A nie ma dlatego, bo proszę państwa, w wyroku TSUE nie pada takie stwierdzenie, że nie są sędziami. Za każdym razem są określeni per sędziowie, więc trzeba było przekopiować, kopiuj i wklej to, co tam TSUE napisał. No i tak im wyszło.
No dobrze, to skoro już historia o trzech sędziach jest nie była, jak rozumiem, teraz już uznajemy, że sędziami nie byli, czy że nie są sędziami, bo na ich miejsce ta koalicja wybiera kolejne osoby. No to cóż dalej? Pytanie o to słynne zaprzysiężenie, o złożenie ślubowania. Pan minister Żurek, ja to nawet odczytam, żeby nie było, że sobie wymyślam, wchodzę w odpowiednią depeszę Polskiej Agencji Prasowej i czytam tak. W poniedziałek minister Żurek, czyli wczoraj, odnosząc się do przepisu mówiącego o składaniu przez osobę wybraną na sędziego TK ślubowania wobec prezydenta, podkreślił, jeżeli będziemy stosować tak zwaną wykładnię literalną, czyli tak jak brzmi przepis, to on nie oznacza bezpośrednio przed, czy w obecności, tylko wobec. Posługując się przykładem z kodeksu postępowania administracyjnego, Żurek zauważył, pan minister, że w przypadku składania odwołania wobec organu administracji publicznej nie musi odbywać się to bezpośrednio przed danym organem. Kropka. Ja czytałem kawałek urywek depeszy Polskiej Agencji Prasowej, a tymczasem pan doktor Oskar Kida wyjął Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z jakimś solidnym komentarzem.
Tak jest. Proszę państwa, to oczywiście, co twierdzi pan Żurek, to jest jedna wielka kompromitacja. Pan Żurek porównuje bezosobowy tak naprawdę organ administracji do jak najbardziej osobowego organu obsadzonego przez jednego piastuna, jakim jest prezydent Rzeczypospolitej. I w ogóle samo słowo wobec, proszę państwa, ma taką etymologię, że ono pochodzi od takiego archaicznego wyrażenia, które kiedyś było rozdzielne. Się mówiło wobec. I to jest od wobecności, dosłownie wobecności. No i panie redaktorze, żeby nie było, że jestem gołosłowny, przyniosłem komentarz pod redakcją profesora Tulei do Konstytucji. Ja lubię ten komentarz o tyle, że panu profesorowi jeszcze się nie zdarzyło połknąć własny język. Bo kto wie, może po dzisiejszym programie to się stanie, ale póki co się nie zdarzyło.
Także do tej pory, bo są tacy profesorowie, pan profesor Coll czy pan profesor Marek Safian, którzy różne rzeczy twierdzili w jednej momencie politycznym, a zupełnie inne, kiedy to było bardziej korzystne dla Donalda Tuska, mówili.
Tak, i ja proszę państwa pozwolę sobie państwu przeczytać dosłownie dwa zdania z tego komentarza. Co prawda do innego przepisu, natomiast jest to pięknie wytłumaczone. Sformułowanie wobec prezydenta odczytywać należy jako wymóg złożenia przysięgi w fizycznej obecności głowy państwa w taki sposób, aby głowa państwa mogła jednoznacznie stwierdzić ten fakt. Wyklucza to użycie wszelkich elektronicznych form komunikowania się. Obecność innych osób jest w pełni dopuszczalna.
Tyle. Krótki komentarz.
Tak. I oczywiście, panie redaktorze, ma to swoje odzwierciedlenie w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego od K34/15, czyli tego słynnego wyroku, na który do dzisiaj się powołuje koalicja rządząca, który rzekomo zdelegalizował trzech sędziów, co jest nieprawdą, ale również przez wyroki tam K1/17, U5/24, KPT3/24. Tam, proszę państwa, wszędzie jest powiedziane, że sformułowanie wobec prezydenta oznacza ten ceremoniał, jego fizyczną obecność. Ba, w tym wyroku K1/17 jest powiedziane, że Prezydent, będąc uczestnikiem i świadkiem tej ceremonii, jest jednocześnie strażnikiem praworządności wyboru sędziego. Więc właśnie to ma takie, a nie inne znaczenie.
No dobrze, ale to skoro wobec, to już wyjaśniliśmy i pan minister Żurek nie po raz pierwszy w swoim życiu zresztą nie ma racji w zakresie prawa, to może pani profesor Ewa Łętowska, to też taki dyżurny trochę komentator, czy komentatorka właściwie, po stronie liberalno-lewicowej, były sędzia TK i oczywiście pierwsza rzecznik praw obywatelskich nominowana przez pana Jaruzelskiego na to stanowisko, w radiowej Trójce powiedziała tak: złożenie ślubowania jest obowiązkiem sędziego, a prezydent nie ma w tym zakresie kompetencji. Gdyby miał kompetencje, to jego akt jako akt urzędowy musiałby być kontrasygnowany przez premiera, powiedziała.
No i tutaj wychodzi niestety, ale ignorancja prawna, pani profesor. Ja się nie boję tego powiedzieć. Pani profesor jest tam cywilistką, natomiast z konstytucją to ona nie powinna mieć nigdy nic wspólnego. Bo proszę państwa, w tym wyroku K34/15 zostały poruszone oba te wątki. Po pierwsze, ten wymóg kontrasygnaty jest absolutnie tutaj niewskazany, niepotrzebny, a to dlatego, że Trybunał uznał, że odebranie ślubowania przez prezydenta od sędziego Trybunału Konstytucyjnego mieści się w ramach prerogatywy prezydenta z artykułu 144 ust. 3 punkt 17 Konstytucji, czyli w ramach prerogatywy do powoływania sędziów. Oczywiście to nie jest takie samo powoływanie sędziów jak sędziów orzekających w sądach, bo tutaj to nie prezydent ich powołuje, tylko wybiera ich Sejm, ale ślubowanie odbiera w ramach tej prerogatywy. Stąd nie ma wymogu tej kontrasygnaty. I jest to bardzo ładnie wytłumaczone. Natomiast co do tego, że prezydent ma obowiązek, oczywiście, proszę państwa, zasada jest taka, że tak, prezydent według tego wyroku oczywiście ma obowiązek odebrać ślubowanie, ale to nie jest obowiązek bezwzględny, ponieważ sam Trybunał w tym wyroku po pierwsze wskazał, że jeżeli istnieją wątpliwości prawne co do tego wyboru, a tu przecież istnieją, powiedzieliśmy o tym na początku,
tak jest,
to prezydent powinien wstrzymać się z odebraniem ślubowania do czasu rozwiania tych wątpliwości. Takie sformułowanie jest tam wprost użyte. A po drugie, panie redaktorze, tam w skutkach tego wyroku jest wskazane, w stosunku przecież do tych sędziów, których Platforma Obywatelska wybrała sobie do Trybunału na zapas, że przez to, że oni jeszcze nie złożyli ślubowania, to jeszcze nie są sędziami, nie objęli skutecznie urzędu i wobec tego, że Trybunał orzekł, że ten przepis, na podstawie którego stali wybrani, jest niekonstytucyjny, prezydent nie tylko nie ma obowiązku, nie może od nich odebrać ślubowania i wówczas cała ta procedura wyboru się kończy, te osoby po prostu nie będą sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Jest to Trybunał Konstytucyjny pod prezesurą Andrzeja Rzeplińskiego. No i jeszcze, proszę państwa, na koniec pozwolę sobie po raz kolejny jedno zdanie, bo jeżeli profesor Tuleja państwa nie przekonał, to może przekona inny, skompromitowany niestety ostatnio profesor, ale tutaj mam nadzieję, że no nie, po raz kolejny nie połknie własnego języka. Mam fragment komentarza pod redakcją pana profesora Safiana.
O proszę. To
tak. I co my tu, proszę państwa, mamy napisane? Zdanie, no ale... Odebranie, przyjęcie przysięgi stanowi, i tutaj cytat, bierne dopełnienie aktu powołania polegające na przyjęciu, czyli osobistym udziale prezydenta w uroczystej ceremonii i wysłuchaniu składającego przysięgę. No także, jak widać, kiedyś, proszę państwa, wątpliwości nie było.
Teraz inne są czasy i ci sami ludzie często mają zupełnie inne stanowisko. No to, że pan profesor co zmieni zdanie, to nie byłoby wielkie zaskoczenie ani wielkie nowum w debacie prawno-politycznej. Ale co zrobi rząd, który wprost od wczoraj, nawet wcześniej od niedzieli się odgraża, że ma plan B. No. Że ma jakieś inne rozwiązania. Mówi się właśnie o notariuszu, mówi się o Zgromadzeniu Narodowym, mówi się o marszałku Sejmu, że koalicja uzna, że po prostu prezydenta nie ma.
No nie, no proszę państwa, no rząd tutaj ma jakieś przedziwne pomysły. Ja w ogóle nie rozumiem, czemu pan minister Żurek stawia prezydentowi jakieś ultimatum, bo pierwsze, pan minister jako minister sprawiedliwości, czy w ogóle rząd jako całość nie ma absolutnie żadnego konstytucyjnego umocowania, jeżeli chodzi o procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawowego również nie, w przeciwieństwie do prezydenta. Więc tak naprawdę rząd to w ogóle się nie powinien wypowiadać. A dodatkowo pan minister Żurek sobie postawił takie ultimatum, że wyznaczył prezydentowi termin 7 dni, nie wiadomo dlaczego. Bo, panie redaktorze, jeżeli chodzi o jakieś konkretne terminy, ja rozumiem, że on tak sobie odczytał po raz kolejny pewnie z prawa administracyjnego, co absolutnie nie ma tu przełożenia, że niezwłocznie oznacza mniej więcej tamte 7 dni, ale był kiedyś, proszę państwa, taki przepis w 2015 roku, który mówił, że to ślubowanie składa się w terminie dni 30. I Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny pod prezesurą Andrzeja Rzeplińskiego uznał ten przepis za niezgodny z konstytucją. I tam stwierdził, że Trybunał uznaje, że oczywiście ma to się dziać niezwłocznie, ale jednocześnie ten sam Trybunał w wyroku K34/15 uznał, że są takie przypadki, gdzie powinno się wstrzymać to ślubowanie, więc nie może być tu żadnego konkretnego terminu. Zresztą ten termin, co ciekawe, jest krótszy niż w tej ustawie, którą ta koalicja przedłożyła prezydentowi do podpisania, czego na szczęście Andrzej Duda nie zrobił, bo tam było takie właśnie rozwiązanie polegające na tym, że w terminie 14 dni prezydent ma odebrać ślubowanie, a jak tego nie zrobi, to oni w ciągu 7 dni idą do notariusza i załatwiają to u notariusza. I Trybunał Konstytucyjny w wyroku KP 3/24, proszę Państwa, zmasakrował ten pomysł. Zmasakrował ten pomysł, uznał go za całkowicie niekonstytucyjny. Jest to absolutne niezrozumienie w ogóle tego, czym jest ślubowanie, znaczenia tego aktu, jakie skutki prawne on rodzi i próba substytuowania prezydenta jakimś notariuszem, przy całym szacunku dla tego zawodu, bo oczywiście to jest, proszę Państwa, ważny i potrzebny zawód, to jest po prostu niezrozumienie tematu.
No dobrze, to jeszcze patrzymy o niezrozumienie tematu, to może to już nie ma tematu prawnego, tylko jest temat polityczny i jest tak, że nagle Trybunał Konstytucyjny będzie szturmowany, chociaż ma własną straż. Czy Trybunał jest gotowy na takie niemalże siłowe rozwiązanie?
Znaczy, proszę Państwa, no powiedzmy sobie tak. Ja oczywiście nie wiem, co zrobi prezydent. Tego jeszcze nie wiem. To, że pan minister Bogucki tutaj zapowiada pewne rzeczy, nam wskazuje mniej więcej kierunek, ale równie dobrze prezydent może dojść do wniosku, że jednak odbierze to ślubowanie. Tego, proszę Państwa, naprawdę nie wiemy. Jeżeli odbierze ślubowanie, sprawa jest prosta. Te osoby zostają sędziami Trybunału Konstytucyjnego, nabywają urząd, zawiązuje się ich stosunek służbowy i mają prawo i obowiązek orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Do momentu, kiedy tego ślubowania nie ma, te osoby nie są sędziami w tym znaczeniu, że nie objęły urzędu. Czego po pierwsze najlepszym dowodem jest sama ustawa, która mówi o tym, że stosunek służbowy sędziego zawiązuje się po złożeniu ślubowania. A po drugie, proszę Państwa, niejaki pan Markiewicz na przykład jutro ma wyznaczoną sprawę jako sędzia orzekający w sądzie, znaczy, bodajże w sądzie apelacyjnym.
Czyli jeżeli uznaje siebie za sędziego Trybunału, no to musi się zrzec.
Tak, no oczywiście, sprawy. Proszę Państwa, gdyby można było tak, sędziów, że on się uznaje już za sędziego Trybunału od piątku, kiedy wybrał go Sejm, no to wówczas no, oczywistym jest, że nie może jednocześnie być sędzią sądu apelacyjnego czy sądu okręgowego delegowanego do sądu apelacyjnego, no bo przecież nie można łączyć tych funkcji. Więc no albo, proszę Państwa, się orzeka się w sądzie, albo się orzeka w Trybunale Konstytucyjnym. Pan sędzia Markiewicz doskonale wie, gdzie orzeka, bo idzie po prostu na rozprawę sądową. Więc do momentu, kiedy tego ślubowania nie złoży, sędzią jeszcze nie jest. Gdyby Koalicja Obywatelska, czy w ogóle koalicja rządząca chciała siłowo tych sędziów zainstalować, no to jest oczywiście, proszę Państwa, złamanie prawa. Prezes Trybunału Konstytucyjnego wydaje mi się, że już zapowiedział, że nie dopuści osób, które nie złożyły ślubowania do orzekania, co jest jak najbardziej słuszne, ma oparcie w przepisach prawa. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić scenariusz, w którym pomimo tego, że pan prezes ich nie dopuszcza, to oni tam nie wiem, wpadają z jakimiś służbami, z policją, tylko to, proszę Państwa, to powiedzieć, że to jest pełzający zamach stanu, to jest za mało. To wtedy będzie po prostu już jakiś symptom dyktatury i mam nadzieję, że społeczeństwo polskie zwyczajnie na to nie pozwoli, bo takich obrazków jeszcze nigdy nie było. Nawet to, co się działo w TVP czy w KRS-ie, byłoby niczym w porównaniu z tym, jakby ktoś próbował zdemontować konstytucyjny organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Pamiętajmy, że w KRS-ie tam było tak, że tylko weszli, znaczy tylko. Oczywiście to było skandaliczne, ale policjanci, prokuratorzy weszli po to, żeby zabrać stamtąd akta rzeczników dyscyplinarnych, którzy nie są członkami KRS-u, nie są tym konstytucyjnym organem. Tutaj byłoby tak, że dosłownie jakichś uzurpatorów swojej funkcji w postaci tej szóstki, która jeszcze nie złożyła ślubowania, próbowano by siłowo zainstalować w organie, który ma swoje konstytucyjne umocowanie. Czegoś takiego jeszcze nawet za tych rządów nie było.
To już na koniec ostatni cytat i to będzie cytat z pana ministra Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta. Najpierw trzeba dopełnić procedury zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminem, dlatego będę w imieniu prezydenta pytał marszałka. Pan marszałek może stanąć w prawdzie i powiedzieć, panie ministrze, czy panie prezydencie, pomyliłem się, powtórzymy to. Nie wyszło po raz kolejny, stwierdził pan minister Bogucki. To byłaby jakaś dla rządu wyjście, żeby tych same osoby może, ale powołać już należycie z terminem i z należytą powagą sytuacji i procedowania komisji, procedowania potem tego wniosku na sali plenarnej.
Tak, ja jestem bardzo ciekaw, co pan marszałek odpowie na takie pismo, bo faktycznie jest zapowiedź złożenia pisma. Rząd oczywiście idzie w zaparte, twierdzi, że cała procedura była prawidłowa. No zobaczymy, czy pan marszałek tutaj się zreflektuje. Zwłaszcza, że panie redaktorze, warto podkreślić, że w piątek po tym wyborze pan marszałek przesłał pismo do Trybunału Konstytucyjnego właśnie z tymi uchwałami, które Sejm podjął i proszę państwa, ono zostało zaadresowane do, cytuję, Bogdana Święczkowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. I jest tam napisane, szanowny panie prezesie, w załączniku przesyłam tam dokumenty i tak dalej. Więc, a przecież chwilę wcześniej podjęli uchwałę w Sejmie, pan marszałek głosował za, która mówi o tym, że Trybunał rzekomo nie ma prezesa. No i tutaj właśnie widać, jak się rzeczywistość rozjeżdża z dokumentami. W dokumentach, proszę państwa, jest tak, jak powinno być, a przed kamerą już nagle się im odpala jakaś taka, dziwna retoryka. Pytanie, czy oni się odważą, żeby tutaj też stwierdzić, że w dokumencie do prezydenta, że wszystko było dobrze, nie ma żadnych wątpliwości i proszę natychmiast odebrać ślubowanie.
Ale jeżeli byłaby próba instalowania, to jak pan doktor powiedział, byłoby to coś, czego się nie oglądaliśmy. Byłoby to wyjście...
Nie, absolutnie nie.
Zamach stanu? Jakich słów pan jako prawnik?
Myślę, że tutaj można by już mówić o zamachu stanu i o po prostu próbie siłowego przejęcia organu, konstytucyjnego organu państwa.
O czym mówił dr Oskar Kida, prawnik zajmujący się konstytucją, pracujący naukowo w Trybunale Konstytucyjnym, ale także działający chociażby w Ruchu Obrony Granic. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu i za rozmowę.